Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Dzisiaj mam dla Państwa opowieść o książce Despiny Stratigakos. Północna utopia Hitlera. Budowa nowego porządku w okupowanej Norwegii. Książce, która ukazała się nakładem wydawnictwa Wielka Litera w 2021 roku. Jest to książka, której autorkę już kojarzyłem, kiedy tę książkę sobie kupowałem, więc nie kupowałem jej w ciemno. Kupiłem ją z dwóch powodów. Po pierwsze znałem autorkę. Autorka napisała książkę Dom Hitlera. Nawet o niej chyba pisałem na swoim blogu w 2017 roku, co pokazuje, jak bardzo chyba jestem stary, bo miałem wrażenie, że pisałem tę recenzję, quasi-recenzję wczoraj, a tymczasem okazało się, że to było 5 lat temu. Więc czytałem książkę Dom Hitlera. Wiem, że ukazała się jej książka o kobietach architektkach. I ja ją sobie odpuściłem, tę książkę, ale po lekturze tej północnej utopii chyba do niej też wrócę. Bo wydaje mi się, że The Stratigatos porusza różne istotne jednak tematy, które mimo, że nie dotyczą mnie bezpośrednio, bo ani nie jestem architektem, ani nie jestem kobietą, to gdzieś funkcjonuje w ramach jakiejś rzeczywistości i też warto się z tą rzeczywistością zmagać. Teraz po raz trzeci właściwie to nazwisko mi na rynku wydawniczym wybrzmiało, więc tę północną utopię Hitlera sobie od razu kupiłem. Może jedno słowo o autorce, dlaczego ja tak ochoczo tę książkę kupiłem i tak ochoczo zacząłem ją czytać. No z tego powodu, że autorka jest historykiem architektury, pracuje na Uniwersytecie Nowojorskim i kiedy już czytałem Dom Hitlera, no to byłem zaskoczony wiedzą trochę z tego obszaru oraz takim unikalnym połączeniem tego, o czym była książka. No bo Dom Hitlera był teoretycznie o tym, jak mieszkał Hitler. Natomiast to było tylko teoretycznie, bo w praktyce to była książka o życiu trochę designów III Rzeszy, o odpowiedzialności projektantów za to, co się robi, także o tym, w jaki sposób Niemcy rozliczają się ze swoją przeszłością. No i kiedy spojrzałem sobie na tę książkę i popatrzyłem na podtytuł, czyli Budowa nowego porządku w okupowanej Norwegii, no to stwierdziłem, że o rany. To jest kolejna rzecz, o której nie mam zielonego pojęcia, więc przyrost wiedzy będzie gigantyczny, bo z zera naprawdę cokolwiek mi nie zostanie w głowie, to gdzieś na tym będę w cudzysłowie do przodu. No i oczywiście nie zostało mi dużo, gdyż umysł jest chłonny niczym sito, ale jakieś elementy się tam odłożyły, a na pewno odłożyło się na tyle dużo, żeby zostało mi poczucie, że to jest bardzo fajna książka i że nie wiem, czy bardzo popularna, a dla wielu z Państwa może być interesująca. Despina Stratigakos pokazuje w tej książce, no, z jednej strony jest to książka o architekturze. Ona pokazuje to, w jaki sposób Niemcy budowali Norwegię, i literalnie w jaki sposób ją budowali. Odkryciem gigantycznym dla mnie, tym co najbardziej mnie zaskoczyło, był fakt, że ze wszystkich krajów europejskich Norwegia była tym krajem, który z II wojny światowej wyszedł zbudowany, tak czysto fizycznie. Dlatego, że Niemcy podejmowali tam sporo projektów budowlanych, one nie wszystkie kończyły się, może i dobrze, że nie wszystkie kończyły się sukcesem, ale mimo wszystko, jak autorka pokazuje na takim poziomie netto liczb, to Norwegia wyszła z wojny wzmocniona. Zbudowali ją Niemcy, Niemcy to może ją budowali, ale zbudowali ją jeńcy wojenni, zbudowali ją Norwegowie. Jakkolwiek by nie było, krajowi po wojnie zostało mnóstwo obiektów, mnóstwo rzeczy. I dla mnie było to zaskoczenie. I tak sobie pomyślałem o tym, że jeszcze, nie wiem, kilka miesięcy temu gdzieś ze znajomymi rozmawialiśmy trochę o, może nie o norweskim cudzie gospodarczym, tylko bardziej o tym, jak Norwegia skutecznie wykorzystuje posiadane swoje złoża ropy naftowej i gazu ziemnego i jak mądrze tym zarządza. A tutaj się okazuje, jeszcze po tej książce się okazuje, że ta Norwegia dostała jeszcze taki naprawdę bardzo unikalny, nie chcę powiedzieć, że spadek, no bo to nie jest spadek, ale dostała trochę taki z całego tego bałaganu drugowojennego, dostała taki prezent od losu i pewne rzeczy były łatwiejsze. Oczywiście nikt za nich tego nie zrobił. Oni teraz są tam, gdzie są, dlatego że sami o to zadbali, ale trochę im elementy, takie szczęście im trochę pomogło w jakichś tam niektórych obszarach. Więc pierwszy wątek tej książki to jest wątek o tym, w jaki sposób Niemcy budowali Norwegię. Drugi wątek tej książki to jest to, co znaczy w ogóle budować kraj. Bo w takim najbardziej powszechnym, popularnym rozumieniu, no to budowanie polega na fizycznym stawianiu budynków. I jak możemy powiedzieć, że budowali Norwegię, no to możemy sobie wyobrażać, że oni ją budowali fizycznie. Natomiast jak spojrzycie Państwo na podtytuł, to zobaczycie, że tu jest napisane budowa nowego porządku w tym podtytule. No i właśnie, i Niemcy rzeczywiście w Norwegii starali się zbudować nowy porządek. Wiedziałem, albo znane mi były takie wątki quasi-nordyckie i takiej nordyckiej jakiegoś takiego powinowactwa, które Niemcy odczuwali tam w stosunku do Wikingów i tak dalej, całej tej historii, nazwijmy to, rasowej. Natomiast nie zdawałem sobie sprawy, kiedy nie przeczytałem tej książki, do jakiego stopnia Niemcy tak fizycznie, czy elita niemiecka, czy rządzący Niemcami, do jakiego stopnia oni tak fizycznie lubili Norwegów, tak zwyczajnie po ludzku lubili Skandynawów, a w szczególności Norwegów, do jakiego stopnia uważali ich za swoich, nazwijmy to może nie braci, ale jakichś takich bliskich kuzynów. I do jakiego stopnia oni uważali, że są jakoś pokrewni im rasowo i na takim wymiarze też kulturowym. I kiedy czytałem tę książkę, to sobie to dopiero uświadomiłem, bo ja wiedziałem, że tam były oddziały SS, które były z tych krajów skandynawskich. Ja wiedziałem, że tam był ten wątek kolaboracji, który z kolei ja bardzo przeceniałem i postrzegałem rzeczy z perspektywy właśnie jednostki bardziej niż tego, jak to wyglądało w rzeczywistości. No ale na końcu gdzieś tam było tak, że ci Niemcy do Norwegów mieli zupełnie inny stosunek. I oni mieli do nich ten inny stosunek nawet wtedy, kiedy ten kraj się przeciwko nim buntował, nawet wtedy, kiedy czuli, że nie są u siebie, to jednak na takim poziomie najwyższym, takim poziomie politycznym, takich decyzji politycznych, wysoko gdzieś tam stawianych, to oni się chyba do końca sami oszukiwali, że to są ich bracia i że będą traktować ich jak bracia i będą budować tam nowy porządek. I właśnie ten nowy porządek to jest coś, co jest w tej książce szalenie interesujące. Bo to jest taki nowy porządek na poziomie zarówno przestrzeni, ładu przestrzennego, bo Niemcy rzeczywiście wierzyli, że wpłyną na te norweskie miasta, mieli plan przebudowy tych miast, mieli plan budowy całkowicie nowych miast, nowych, czysto niemieckich miast. A z drugiej strony postrzegali trochę tę budowę przestrzeni jako próbę budowy nowego człowieka i trochę wprowadzania nowego ładu, takiego rzeczywiście nowego ładu do Norwegii. I nie wiem, jak to powiedzieć, ale mam wrażenie, że do jakiegoś stopnia spełniali takie marzenia architektów, czy projektantów, szerzej nawet, że projektujemy coś, co będzie designem totalnym. Projektujemy przestrzeń, która pomoże nam wychować nowego człowieka, a ten nowy człowiek będzie funkcjonował właśnie w tej przestrzeni. Czy im się to udało? Znaczy, nowego człowieka chyba nie stworzyli, natomiast na pewno udało im się wpłynąć w znaczącym stopniu na taką fizyczność czy przestrzeń, przynajmniej części Norwegii. Na dobre i na złe im się udało wpłynąć, ale jakoś wpłynęli. No i to jest też książka właśnie o tym nowym ładzie, o tym nowym porządku, który gdzieś tam próbowali zbudować. Wiele się mówi, jeżeli się myśli o Niemczech nazistowskich. Mówi się o takiej wewnętrznej sprzeczności tego systemu, o tym, jak on był skonstruowany na takim poziomie, że wszystkie decyzje musiał gdzieś tam na końcu podejmować Hitler, jak bardzo te wszystkie ministerstwa, agendy, agencje, jak bardzo one były ze sobą skonfliktowane, jaką prowadziły ze sobą wojnę podjazdową, jak starały się każda ciągnąć w swoją stronę takie całkowicie partykularne interesy. I na tym tle ta historia norweska się w to idealnie wpisuje, bo to jest historia właśnie o sporze, o to, kto ma budować Norwegię, czy Norwegię ma odbudować Szper, czy Norwegię ma budować ktoś inny, do jakiego stopnia ta Norwegia ma być budowana przez Niemców, do jakiego stopnia ma być budowana przez Norwegów. Tutaj jest też bardzo szalenie interesujący wątek takich domów żołnierza, o których zaraz opowiem, ale przy okazji tego takiego fundamentalnego pęknięcia mentalnościowego tego systemu nazistowskiego, to wydaje mi się, że chyba najciekawszą rzeczą, którą pokazuje ta książka, jest takie naiwne oszukiwanie się chyba Niemców, nie wiem z czego wynikające, bo jak mówię, widać, że oni Norwegów traktowali inaczej. Widać, że chcieli ich traktować jak młodszych braci, albo jak starszych braci, ale braci, którzy się gdzieś, nie chcę powiedzieć, że zagubili, ale którzy są strażnikami pewnego dziedzictwa. I z jednej strony bardzo chcieli ich włączyć w to swoje imperium. Bardzo chcieli ich zainspirować, sprawić, żeby oni byli jak oni. A z drugiej strony na końcu traktowali ich jednak jak były traktowane kolonie jakieś. Jednak byli oni traktowani jako ludzie, chyba gorsi, chociaż też nie do końca gorsi. No ale z jednej strony gorsi, ale z drugiej strony jednak nie. Bo na tle takiej relacji w stosunku do społeczności, jak popatrzyłem na społeczeństwo norweskie czy polskie, no to traktowani byli zupełnie inaczej. Z drugiej strony Niemcy, gdyby traktowali ich bardzo równo, to pewnie staraliby się wśród nich mieszkać. Ale jednocześnie budowali sobie, czy chcieli zbudować tam swoje miasto, które miało być taką perłą niemieckości. No po co budować perłę niemieckości w miejscu, które uważa się, że jest mentalnie im bliskie. No właśnie. To są te wszystkie sprzeczności tego systemu politycznego i braku przemyślenia pewnych rzeczy. Ja się też wielokrotnie zastanawiam, jak Niemcy mogli wierzyć, że wygrają wojnę i będą okupować cały kontynent europejski. No de facto ich było tam, nie wiem, kilkadziesiąt milionów, nie wiem, 60 czy tam 50 wtedy, czy tam 80. A jednak na całym kontynencie jest dużo więcej ludzi. I jak to możliwe? Znaczy, jak się zakłada, że się coś takiego zrobi? Tutaj zakładali, że będą mieli kraj, który będzie z ich krajem, z Niemcami bardzo dobrze połączony. Wydali mnóstwo pieniędzy i trudu, budując autostrady przez całą Norwegię. Może nie przez całą, znaczy plan był na całą, nie dali rady zbudować przez całą Norwegię. Natomiast te autostrady były zaplanowane jako sieć ogólnoimperialnego systemu dróg. One się wpisywały w to, żeby dało się, w taką sieć dróg, w takie założenie, żeby dało się z Berlina dojechać na północną Norwegię. W ramach usieciowiania, takiego łączenia tych części imperium ze sobą, na naprawdę dalekiej północy budowali kolej po to, żeby te wszystkie miasta czy okręgi ze sobą połączyć. I robili to dlatego, że zwyczajnie wierzyli, że to jest część ich terytorium, że będą tam na długie lata, że ci, którzy tam mieszkają, będą ich tam chcieli w tym miejscu. W dużym stopniu się oczywiście oszukiwali, ale jednak budowali. Ale jednak traktowali ten kraj inaczej i próbowali, samo się oszukując, to nie wiem, czy oni się samo oszukiwali, znaczy oni, finalnie ja tak to oceniam. Natomiast nie wiem, oni chyba tak nie myśleli. Oni chyba nie dostrzegali tej sprzeczności w swoim myśleniu, albo jeżeli ją dostrzegali, to gdzieś ją, nie wiem, maskowali, nie myśleli o niej. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Wspomniałem tutaj o domach żołnierza. To jest w ogóle pasjonująca historia, która też w tej książce się pojawia. Niemcy utrzymywali w Norwegii bardzo liczne wojska. Z różnych powodów. W ogóle służba w Norwegii, no powiedzmy, nie była specjalnie z powodów takich czysto pogodowych jakimś marzeniem wielu żołnierzy, natomiast była to taka, jak sobie można wyobrazić, lepiej chyba było stacjonować w Norwegii niż w Polsce czy na terenach jakichś podbitych Związku Radzieckiego. Więc było tam sporo żołnierzy i Niemcy o tych żołnierzy szalenie dbali. Dbali o ich taki dobrostan psychiczny przede wszystkim, stąd powstała idea budowy domów żołnierza. Te domy żołnierza można byłoby określić jako rodzaj specyficznych domów kultury. Natomiast to było coś więcej niż kultura i to jest w ogóle bardzo ciekawa koncepcja, którą gdzieś tam sobie Niemcy wytworzyli. Koncepcja takiego miejsca, do którego będzie można przyjść, gdzie się nie mieszka, ale gdzie się przychodzi po to, żeby zanurzyć się w takiej niemieckości. I te domy żołnierza były wewnątrz takie bardzo mocno niemieckie, ale na takim poziomie ludowym. One były tam wyposażane przez konkretne miasta czy części Rzeszy. I rzeczywiście wchodząc tam, jak są jakieś zdjęcia, no to ma się wrażenie, że się wchodzi trochę do innego świata, no bo ci żołnierze, którzy gdzieś tam byli na służbie w Norwegii i byli w innym kontekście kulturowym, przekraczając progi tego domu, nagle wchodzili tak jakby do Niemiec. Byli obsługiwani przez Niemki. To też jest istotne, tam pracowały Niemki. Niemcy nie chcieli się zgodzić na to, żeby pracowali tam Norwegowie czy Norweżki, dlatego że chodziło o próbę stworzenia namiastki jakiejś rodzinności, namiastki takiej bliskości kulturowej, ale na poziomie takiego ducha narodu, nie wiem jak to ująć. Ta książka pokazuje taki ogromny oddolny ruch społeczny, który się w Niemczech pojawił. Znaczy trudno mówić o ruchu społecznym w państwie totalitarnym oczywiście. Natomiast kiedy te plany budowy tych domów żołnierza zostały publicznie przedstawione, to ludzie mnóstwo rzeczy podawali, żeby te domy żołnierza powstały. No, one zostały wyposażone w dużym stopniu. Potem się okazało, że są tarcia polityczne, kto ma te domy projektować, czy ma je projektować Wehrmacht, czy ma je projektować ktoś, kto bardziej się zna na architekturze, no bo te domy projektowane przez Wehrmacht były takie nieco, jakby to powiedzieć, wojskowe, w sensie nie militarne, tylko takie skrajnie utylitarne, takie funkcjonalne i one jakby nie porażały specjalnie estetyką. Ale jednocześnie to całe lobby architektoniczne bardzo chciało, żeby to były takie pomniki niemieckości, więc chcieli, żeby te domy wyglądały lepiej. Był cały wątek tego, jak bardzo one mają być bogato wyposażone, czy mają być unifikowane, czy nie mają być unifikowane. Kto ma tam pracować? Finalnie w tych domach, jak wspomniałem, pracowały Niemki. Ale okazało się, że żołnierze niemieccy, którzy stacjonowali, no poznawali się na przykład z Norweżkami, chodzili do tych domów, zabierali je ze sobą do tych domów. No i pojawił się problem, no bo nagle okazało się, że przychodzą Norweżki, czyli przychodzą ludzie z kraju okupowanego, a tymczasem są tam obsługiwani przez rodowite Niemki, że kelnerkami były Niemki. No i jak? I to jest kolejny element tego mentalnego odklejenia się i takiego niedopracowania całości, no bo z jednej strony budujemy coś, co ma stanowić emanację niemieckości, a z drugiej strony zabraniamy potem przychodzić tam ludziom, a mówimy, że budujemy to też dlatego, że traktujemy was jak równych, ale jednocześnie, no wiecie, są zwierzęta równe, ale są zwierzęta równiejsze i wy akurat należycie tylko do tych równych i chyba nie powinniście gdzieś tam bywać. Bardzo interesujące. Również bardzo interesujące są tutaj takie wątki przepychania się i tej walki o władzę pomiędzy różnymi agendami w Niemczech, pomiędzy różnymi osobami w Niemczech. Takie historie, kto ma tę Norwegię odbudowywać, czy Niemcy, czy Norwegowie. I z jednej strony Niemcy chcieli to robić, no z drugiej strony podejmowali też duży trud, nie wiem jak to powiedzieć, wkupienia się, czy przekonania Norwegów do tego, żeby oni im w tym pomagali, czyli organizowali wycieczki studyjne dla architektów norweskich, których zabierali do siebie, żeby im pokazać, jak się buduje w Niemczech, żeby im pokazać całą tą teorię, powiedzmy taką teorię tych miast niemieckich, czy tego, co tam Szper wytwarzał, jak ma wyglądać miasto przyszłości. Szalenie wątki interesujące to są i Despina Stratigakos je bardzo dobrze pokazuje. Może ta książka być trochę, nie wiem, nieprzystępna dla osób, które zupełnie się architekturą nie interesują. Natomiast jeżeli się Państwo interesujecie czy architekturą, czy historią społeczną, czy historią w ogóle, to ta książka, nie wiem na ile ona jest znana, natomiast jest na pewno książką bardzo wartościową i taką książką, która naświetla taki okres, który w Polsce jest nieznany, bo wydaje mi się, że nie jest specjalnie u nas jakoś znana historia norweska, tego jak wyglądała okupacja w Norwegii. A ta książka też trochę o tym jest, ona też pokazuje takie realia codzienności norweskiej, wtedy, kiedy ona była pod okupacją. I jak kiedyś opowiadałem o tych realiach czeskich, o książce Majewskiego, no to ta książka też jest trochę o tym. Ona oczywiście ma inaczej ustawione akcenty, bo napisała ją profesor architektury. I to jest książka bazowo o architekturze i o przestrzeni, korelacji między przestrzenią a budową człowieka nowego, nazwijmy to tak. Ale nadal to jest książka o życiu państwie, które jest okupowane, jest okupowane inaczej. To państwo jest okupowane inaczej niż były okupowane Czechy, to państwo jest inaczej niż była okupowana Polska. I wydaje mi się, że pod tym względem to jest bardzo wartościowe popatrzenie sobie na to, jak okupacja mogła się różnić, jak różne mogło być podejście i ludności cywilnej, i lokalnych elit do współpracy z Niemcami. Dla mnie też ta książka była takim trochę otrzeźwieniem, jednak przypomnieniem sobie, że warto się uczyć cały czas, no bo jakby ktoś mnie zapytał o Norwegię w czasie II wojny, no to pewnie bym podał tylko nazwisko Kinzlinga jako tego legendarnego czy ikonicznego kolaboratora i pewnie miałbym rację, natomiast no, było tak, że rzeczywiście był ten Quisling, natomiast on był, no na pewno nie był reprezentatywny dla całego społeczeństwa norweskiego. I jednak w tej Norwegii funkcjonował ruch oporu i Niemcom nie żyło się tam tak łatwo, jak oni oczekiwali, że będzie się im żyło, a jednocześnie ta łatka gdzieś tam zostaje. Bardzo ciekawy wątek też w tej książki to jest cały wątek biopolityki, tego jak Niemcy chcieli wykorzystywać materiał genetyczny, jak to oni określali, Norwegów, a właściwie Norweżek, do tego, żeby w cudzysłowie wzmacniać swoją rasę. Bardzo interesujący wątek. Jeżeli państwa gdzieś te tematy interesują, to tutaj to jest. Też jest sporo tutaj bardzo ciekawych zdjęć. Niemcy starali się budować też u siebie w kraju taką narrację pokazującą Norwegów jako braci, jako kraj, który jest może i rolniczy, ale taki bardzo godny. Stąd robili tam sporo zdjęć i to są takie zdjęcia bardzo artystyczne. To byli najlepsi fotografowie niemieccy, jeździli na takie sesje i te na przykład portrety, które gdzieś tam powstawały tych Norwegów, są fascynujące. Znaczy te takie fizyczne portrety, zdjęcia portretowe. Takich ludzi zniszczonych trochę, ale tak godnie zniszczonych życiem. To naprawdę tu jest sporo takich fotografii, takich reprodukcji. I istotny element, o którym zapomniałem, tutaj też jest pokazany taki miesięcznik, który się ukazywał w Norwegii. To się nazywa chyba Deutsche, coś tam. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie, nie znam niemieckiego niestety. Ale taki miesięcznik dla Niemców tam mieszkających, czy dla Norwegów też również, którzy pewnie chcieliby się czegoś dowiedzieć o Niemczech. I ja byłem zaskoczony taką jakością projektu wizualnego tego. Znaczy to jest coś, co już się pojawiało autorki we wcześniejszych książkach, kiedy ona pokazywała, jak bardzo Hitler kiedy chciał, jak bardzo był otwarty na pewne takie rzeczy związane z nowoczesnym projektowaniem, jak pozwalał do pewnego stopnia kształtować swój wizerunek poprzez bardzo współczesne formy. Tak tutaj też widać, te rzeczy, które tutaj są pokazane, są bardzo dobrze zaprojektowane od strony takiej wizualnej, bardzo nowoczesne i robią wrażenie do tej pory. Despina Stratigakos, Północna utopia Hitlera. Bardzo Państwu tę książkę polecam, a ja tymczasem się żegnam. Bardzo dziękuję za to, że dotrwali Państwo do końca tej audycji. Do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Gra muzyczka, to jest koniec. Na początek bardzo chciałem Państwu podziękować za dotarcie do tego miejsca. To znaczy, że wysłuchaliście Państwo naprawdę do końca tego podcastu. To niesamowita rzecz. Bardzo, bardzo dziękuję. Po drugie, chciałem powiedzieć, że muzykę, którą Państwo słyszycie, gra słowacki zespół Longitel. Bardzo zachęcam Państwa do posłuchania. Longitel to jest takie dla mnie mocno środkowoeuropejskie brzmienie, bardzo też oryginalne, trochę nadgraniczne, łączące różne nurty muzyczne. Bardzo, bardzo polecam, bardzo też dziękuję zespołowi za to, że umożliwił mi wykorzystanie swojej muzyki jako oprawy dźwiękowej do tego podcastu. Po trzecie, zachęcam Państwa bardzo, jeżeli Państwu się to jakoś do pewnego chociaż stopnia podobało, do tego, żeby ocenić podcast
naprawdę nie zdajecie sobie Państwo sprawy, jakie to jest dla tak zwanych twórców cenne i ważne, kiedy można dostawać oceny. To jakoś wpływa później na te różnego typu algorytmy, więc naprawdę każda ocena na platformach podcastowych jest na wagę złota, podobnie też jak Państwa rekomendacje. Jeżeli uznajecie, że to jest jakkolwiek sensowne, to dzielcie się. Zachęcam także do komentowania. Od jakiegoś czasu dostępna jest możliwość pisania komentarzy także na Spotify'u. Więc zachęcam do tego. Zawsze cieszy, jeżeli widzi się jakiś komentarz, widzi się ślad tego, że to wszystko miało sens. No i to naprawdę chyba wszystko. Jeżeli wysłuchaliście Państwo tego raz, to szczerze powiedziawszy, przy kolejnych odcinkach, jeżeli będziecie Państwo wracać ponownie tutaj, to z punktu widzenia poznawczego sens słuchania mnie jest umiarkowany. Natomiast zawsze można te ostatnie kilka minut spędzić słuchając Longitail. Zawsze to kilka minut naprawdę z interesującą muzyką. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz. Do usłyszenia. To jest koniec. Dalej jest tylko muzyka.